Porozmawiajmy o...
O Himalajach, proszę Państwa, będziemy rozmawiać. Witam w studiu naszego gościa. Dzień dobry. Pan Bartłomiej Wróblewski.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, dyrektor Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. No i zbywca już właściwie prawie całej korony Ziemi. Dziś będziemy rozmawiać o tym 1000 metrów, które Panu zostało po zeszłym roku, po wyprawie na Mount Everest. Ale na sam początek naszej rozmowy, bardzo proszę, to dla Pana, Panie Bartku, tu naszywka z logo Radia Merkury, a tutaj flaga.
Serdecznie dziękuję.
Flaga Radia Merkury, specjalnie przygotowana do tego, żeby sfotografować się z tą flagą na szczycie.
Dziękuję pięknie.
Najwyższej góry świata.
Współpraca z Radiem Merkury jest bardzo miła. Radio Merkury była pierwszą instytucją, z którą nawiązałem współpracę. Zostało patronem medialnym mojej wyprawy w zeszłym roku na dach świata. Także jest mi tym bardziej miło. Dziękuję pięknie.
My czekamy na zdjęcia. Jak już będzie pan na tym dachu ziemi, na najwyższym szczycie, ale zanim powiemy o tej wyprawie, musimy jednak wrócić do tego, co elektryzowało opinię publiczną, co bardzo wiele osób przeżywało w minionych tygodniach, czyli o z jednej strony sukcesie, a z drugiej strony tragedii na Broad Peak. To jest innego rodzaju trochę wspinaczka. O tym musimy pamiętać. Zdobywanie gór zimą i zdobywanie gór latem, bo tak umownie możemy powiedzieć, pan już idzie w sezonie letnim.
To nie ma do tego, nie ma do tego wątpliwości. Ośmiotysięczniki zimą w gruncie rzeczy zdobywane są tylko raz. Mianowicie po pierwszej udanej próbie wyprawy się więcej nie odbywają. To nie jest może żelazna zasada, ale w większości wypadków tak jest. Na Everest po polskim sukcesie w 1980 roku były tylko dwie wyprawy zimowe. Także rzeczywiście wspinaczka zimą jest dużo trudniejsza niż wspinaczka latem. Wszystko oczywiście zależy od warunków pogodowych. Niemniej to są innego rodzaju wyzwania. To jest związane przede wszystkim z temperaturami, z wiatrem, no i ogólnie z trudnościami logistycznymi, które oczywiście zimą są większe. Trzeba także dodać, że generalnie, także niezależnie od tego, czy wspinaczka jest zimą, czy latem, ale szczególnie zimą te szczyty, które znajdują się w Karakorum, czyli nie w Himalajach, bo część ośmiotysięczników leży w Himalajach, część w Karakorum, to te szczyty, ośmiotysięczniki w Karakorum są trudniejsze. Między innymi ze względów logistycznych. Tam bardzo jest słaba, tam odległości są dużo większe, dużo trudniej na przykład przeprowadzić akcję ratunkową. W Himalajach mimo wszystko jest to dziś łatwiejsze.
Mówi się, że Mount Everest wcale nie jest taką trudną górą.
No to oczywiście jest kwestia względna. Jest trudniejsza na pewno niż Gubałówka, niż Giewont.
I
Sarnia Skała, ale jest rzeczywiście łatwiejszą na przykład niż K2. Rzeczywiście jest tak, że w ogóle wszystkie góry na Ziemi są dziś łatwiejsze niż były kilkadziesiąt lat temu, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi wejściami. Także dzisiaj zdobycie zimą Everestu byłoby łatwiejsze niż było to 30 lat temu. Natomiast nadal wszystkie ośmiotysięczniki, wszystkie wysokie góry, a więc nawet nie tylko ośmiotysięczniki, są potężnymi wyzwaniami. Natomiast rzeczywiście wiemy dziś o górach dużo więcej, mamy lepszy sprzęt, mamy więcej wiedzy dotyczącej, mamy lepsze serwisy pogodowe i to wszystko powoduje, że łatwiej jest wchodzić na najwyższe góry.
I to wszystko powoduje, że na przykład na taki Mount Everest wchodzi aż kilkaset osób rocznie.
Tak, no na Everest wchodzi około 300 osób rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to w większości to jest bardzo wyselekcjonowana grupa. To nie są osoby przypadkowe. No, wejście na Everest jest marzeniem każdego himalaisty, każdego alpinisty. W naszym życiu nie mamy zbyt większość z nas nie ma aż tak wielu możliwości wchodzenia na takie wysokie góry. Natomiast dla osób, które chodzą wiele lat wspinają się, niezależnie od tego, jak wiele szczytów w życiu zdobyły, niezdobycie Everestu byłoby... każdy chce wejść na Everest, tak? Niezależnie od wszystkich innych osiągnięć.
Jeszcze na moment, wracając do wydarzeń na Broad Peaku, pan przyniósł ze sobą do studia ciepłe rękawice. Mówi pan o tym, że możliwości dziś są zupełnie inne. Ostatnio, kiedy był pan u nas, prezentował pan bardzo ciepłe, takie kosmiczne właściwie buty. Te technologie rozwijają się w sposób bardzo szybki. Mamy mnóstwo rozmaitych telefonów satelitarnych, czy też co pana zdaniem, czego jeszcze brakuje, żeby... I czy w ogóle jest możliwa taka sytuacja, żeby takich tragedii jak ta, śmierć Tomka Kowalskiego i Macieja Berbeki, żeby takich tragedii nie było?
Niezależnie od sprzętu zawsze jest człowiek. I człowiek się co do zasady nie zmienia. Myślę, że ryzyko jest wpisane we wspinaczkę, każdą wspinaczkę. Wspinaczkę tatrzańską, alpejską,
Najwięcej ofiar, mówił mi pan przed wejściem do studia, jest na Mont Blanc.
Tak, no bo to nie jest prosta góra. Chociaż wiele osób na nią wchodzi, nie jest to prosta góra. Są tam obiektywne niebezpieczeństwa, których żaden, nawet najlepszy alpinista nie jest w stanie zupełnie wyeliminować. Także ryzyko jest wpisane we wspinaczkę i musimy o tym pamiętać. Od nas zależy, jak wysoko postawimy ten próg ryzyka, który jesteśmy gotowi podjąć. Natomiast niezależnie od tego, ile wysiłku byśmy włożyli, nie jesteśmy w stanie spinać się zawsze w warunkach bezpiecznych. Dlatego wypadki się zdarzały, zdarzają i będą się zdarzać.
Idąc na Mont Everest w tym roku, będzie pan pewnie mijał po drodze ciała tych, którzy tam zostali.
Niektóre, to znaczy tam, gdzie istnieje możliwość, zazwyczaj te ciała są chowane, spuszczane do szczelin, przysypywane śniegiem, ale rzeczywiście w czasie wspinaczki na Everest mija się ciała alpinistów, himalaistów, którzy zginęli.
Proszę powiedzieć, czy po tym, co wydarzyło się i czym żyliśmy po tej tragedii na Broad Peak, nie miał pan chwili zawahania, pan albo najbliższa rodzina?
Jeśli chodzi o najbliższą rodzinę, nie mogę się wypowiadać. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć szczerze, że nie. Przez ostatnie 15 lat kilkakrotnie spotkałem się ze śmiercią w górach. Właśnie pierwszy raz na Mont Blancu. W zeszłym roku kolega, który miał obok rozbity namiot na Everestie, także zaginął, nie wrócił. Wiemy, że zginął. To było właśnie tej nocy, której ja zdecydowałem się, czy właśnie no, to było w tym samym czasie, kiedy ja zdecydowałem się zejść w dół, on poszedł w górę, on już nie wrócił. Na pewno to jest dodatkowy bodziec do tego, żeby pamiętać o tym, że wspinaczka nie może być celem samym w sobie, że trzeba starać się zachować zdrowy rozsądek. Także na pewno jest to jakiś bodziec do przemyśleń. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy nie podcięło to skrzydeł wyprawie. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w momencie, jeśli człowiek przez wiele lat styka się z takimi sytuacjami, w jakiś sposób uczy się z tym żyć i jakby rozumie, że jest to wpisane w całe to doświadczenie wspinaczkowe, to nie oznacza bagatelizacji tego, natomiast... No jest to po prostu część życia, część wspinaczki.
Trzeba pamiętać, że my jesteśmy mali, a góry są wielkie. Everest tak. 2013, inaczej pisane. Już za chwilę, proszę państwa, o tej wyprawie. Pan Bartłomiej wyrusza jutro. Bartłomiej Wróblewski jest dzisiaj naszym gościem. W ciągu ostatnich 15 lat zdobył pan 8 z 9 szczytów korony Ziemi. Najpierw był Elbrus w 98, 2002 Kilimandżaro, Mont Blanc 2003, Aconcagua 2007, McKinley 2008, Góra Kościuszki, Piramida Carstensz 2011, no i wreszcie Masyw Winsona 2012, aczkolwiek już wiosną 2012 roku wspinał się pan na dach świata. To także był okres Wielkanocy.
Tak. Rzeczywiście ostatnie trzy wyprawy, czy ostatnie dwie wyprawy także odbywały się w czasie świąt. Ostatnie w czasie świąt Bożego Narodzenia, poprzednia, tak jak w tym roku, w okresie wielkanocnym.
Jak to się stało, że nie udało się wtedy wejść na Mont Everest?
Zabrakło 1000 metrów ostatecznie. W czasie atoku szczytowego, można powiedzieć, zdecydował błąd ludzki. Mianowicie osoba odpowiedzialna za sprawdzenie pogody zapomniała przeczytać aktualizacji. Sprawa wydawałaby się banalna, no i w czasie ataku szczytowego, pierwszego bądź drugiego dnia 80% osób, które próbowało wejść, a to było około 50 osób, musiało zawrócić. Ja także zdecydowałem się na wysokości 7700 metrów z drugiego obozu nie kontynuować wspinaczki, tylko zawrócić, dlatego że no, warunki rzeczywiście pogarszały się, nie było prognozy były niedobre. Więc uznałem, że to jest najbardziej roztropne rozwiązanie.
A jak pan się czuł?
Bardzo źle. To jest oczywiście ja o tym napisałem na blogu, że to była roztropna decyzja, natomiast to nie była dobra decyzja, bo takie decyzje nigdy nie są dobre. No, przygotowujemy się wiele miesięcy. Te wyprawy wymagają olbrzymiego wysiłku organizacyjnego. Ja myślę, że zorganizowanie wyprawy na Everest to
nie
na pewno
jest... Nie wspominając o finansach.
To jest na pewno 10. szczyt korony Ziemi. Tak samo zresztą na Antarktydę, podobnie. Natomiast czułem się nie najlepiej z tym. Natomiast moja nadzieja była taka, że po kilku dniach odpoczynku będzie możliwy jeszcze drugi atak. I w związku z tym uznałem, że nie ma sensu ryzykować, w związku z tym, że pogoda jest zła, w związku z tym, że osoby, które widziałem, są bardziej ode mnie doświadczone, także decydują się, żeby zejść. Podjąłem decyzję o przerwaniu ataku szczytowego, chociaż muszę dodać, że Sherpa, bo mówię cały czas w liczbie pojedynczej, natomiast ja wspinałem się z Sherpą. Tak, 99% osób wspina się z Sherpami. Natomiast, chociaż nie wszyscy o tym mówią. Natomiast mój Sherpa uważał, że powinniśmy iść do góry, tak? I on mi powiedział, że dawał mi do zrozumienia, że to jest jedyna szansa. Albo pójdziemy do góry i wejdziemy, albo się wyprawa nie uda. Natomiast no, ja uznałem, że pogoda jest na tyle niedobra i sytuacja jest na tyle trudna, że byłby coraz silniejszy wiatr, zaczyna opadać śnieg, że byłoby nieroztropne kontynuowanie ataku w takich warunkach. Natomiast miałem nadzieję, że po kilku dniach odpoczynku jeszcze raz spróbujemy wejść na... będzie szansa na drugi atak. I zeszliśmy w dół. I rzeczywiście, 3 dni później pojawiła się szansa na ostatnie okno pogodowe. Były 2 okna pogodowe w tym sezonie, od strony północnej w każdym razie. Natomiast i rozpoczęliśmy podchodzenie i po kilku godzinach, mimo bardzo dobrego tempa, ja wewnętrznie jakoś tak czułem, że jakkolwiek na pewno rozbijemy pierwszy, drugi, pewnie trzeci obóz, że może się coś złego wydarzyć. Jakby taki, taka lampka, wewnętrzny głos, że... nie tylko wewnętrzny głos, ale także wiedza. Generalnie w ogóle drugie ataki na śmiotysięczniki wiążą się z dużo większym ryzykiem, dlatego że po 2 miesiącach wyprawy, przebywania w niskich temperaturach, przebywania kiepskiego jedzenia, tak? Organizm jest wyczerpany, dlatego też te drugie ataki częściej kończą się niepowodzeniem i częściej kończą się też śmiertelnymi wypadkami.
Tak, jak mieliśmy tutaj też do czynienia na Broad Peak.
Iloma drogami wchodzi się na Mount Everest?
To znaczy, o ile wiem, jest 15 dróg wytyczonych na Everest,
czy tak,
ale dwie klasyczne.
Klasyczne, najpopularniejsze.
Dwie klasyczne to jest od strony południowej, od strony północnej. W zeszłym roku wchodziłem od strony północnej, tybetańskiej. To jest ta droga, którą próbowano wejść na Everest w latach 20. już. Wtedy to się nie udało. To słynna wyprawa i śmierć do dziś niewyjaśniona George'a Mallory'ego. No i druga możliwość, mianowicie strona południowa, strona nepalska, czyli ta strona, którą odbyło się pierwsze wejście w 1953 roku.
I tą stroną pójdzie pan tym razem?
Tym razem tak. No, tą wyprawę nazwałem Everest 2013, inaczej pisane, ponieważ ta wyprawa pod wieloma względami będzie inna. No, po pierwsze zdecydowałem się spróbować z drugiej strony. Niektórzy mówią, że to nie była dobra decyzja, ponieważ tamtą z nami byłoby mi łatwiej wejść, ale z drugiej strony...
No, ta jest też chyba bardziej zatłoczona.
Tak. Z drugiej strony to jest zupełnie inna góra, tak? Bo dwie różne drogi na tą samą górę oznacza, że właściwie robi się dwie różne góry. Tak? Warunki trudności są zupełnie inne. Dlaczego inaczej pisane?
Inny trening.
Inny trening, tak.
Pamiętamy, dużo więcej... że pan w zeszłym roku biegał po schodach.
Tak. Biegałem po schodach, natomiast w tym roku starałem się wydłużyć treningi. Biegałem do 30 kilometrów. Też częściej chodziłem na takie całodniowe wychodzenia. Częściej także jeździłem w góry. I inaczej pisane także dlatego, że ta wyprawa będzie o 2 tygodnie dłuższa. Mianowicie wyprawy ze strony chińskiej są ograniczone polityką rządu chińskiego, który wpuszcza wspinaczy dopiero po 10 kwietnia, natomiast ze strony nepalskiej nie istnieje to ograniczenie, więc mam 2 tygodnie więcej czasu na aklimatyzację. Tym razem w ramach aklimatyzacji chciałbym wejść na 1 z 6 tysięczników. Od strony chińskiej, w związku z tym, że tego czasu jest mniej, jedzie się samochodem do bazy. Tutaj od 2000-2500 metrów idzie się do bazy. Czyli także ta aklimatyzacja wygląda zupełnie inaczej. No poza tym jest dużo różnic, jeśli chodzi o takie szczegóły związane ze sprzętem, związane z przygotowaniem i z różnymi środkami ostrożności, które uznałem za stosowne podjąć w tym roku.
Choroba wysokościowa pana jeszcze dotyka? Jak to jest z tym? Już ponoć kłopoty można mieć powyżej 3000 metrów.
W zeszłym roku jednym z problemów w czasie wyprawy było to, że w czasie już wyprawy, znaczy ja jechałem z kolegą ze Szwajcarii i on miał wypadek. No taka głupia sytuacja się zdarzyła, mianowicie po przekroczeniu granicy chińskiej wychodził z hotelu, schody były trochę oblodzone, pośliznął się i złamał 2 żebra. Także nawet w Himalaje nie dotarł. I zostałem sam z szerpą. Przy czym tego dnia, kiedy zdarzył się ten wypadek, ten mój szerpa wyznał mi, że rok wcześniej miał chorobę wysokościową i z 6000 metrów helikopter go musiał odwieźć do Katmandu, do szpitala. Także choroba wysokościowa dotyka wszystkich, także szerpów. Dlatego też ten okres aklimatyzacji dobrze jest, żeby był możliwie długi, żeby aklimatyzacja była spokojna i taka systematyczna, także na tych niższych wysokościach. Dlatego też zdecydowałem się o 2 tygodnie wcześniej
farmaceutyki,
w tym roku wyjechać.
Farmaceutyki pomagają, bo są takie 2 szkoły, właśnie ta klasyczna, tak, takiego klasycznego.
Ja
himalaizmu, właśnie mówiąca o długiej klimatyzacji, czy aklimatyzacji, i ta druga szkoła mówiąca, że można się wspomóc jakimś środkiem.
Ja myślę, że nawet jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast ja nigdy nie używałem żadnych środków farmakologicznych. Być może dlatego, że miałem takie poczucie, że chciałbym wiedzieć, jak mój organizm się zachowuje, a nie oszukiwać się jakimiś lekami.
Panie Bartku, wyrusza pan jutro z Poznania. Ten okres ataku szczytowego to będzie druga połowa maja. Będziemy czekać pilnie na informacje. Będziemy trzymać oczywiście cały czas za pana kciuki. Panu będzie ciężko trzymać kciuki, bo te rękawice, które tutaj są, właściwie to jest kilka par rękawic. No, ważne, żeby było w nich ciepło, prawda? Mamy także takie chemiczne ogrzewacze, które także trzyma się w rękawicach. Życzymy powodzenia, życzymy sukcesu. Co pan będzie robił, panie Bartku, jak pan już zdobędzie tę koronę ziemi? Będzie pan odpoczywał i leżał do góry brzuchem?
Everest jest dużym wyzwaniem. Byłoby nieroztropnie snuć plany na to, co będziemy robić po. Niemniej zapraszam wszystkich państwa na stronę www.7szczytów.pl oraz na mój profil na Facebooku. Będę prowadził bloga.
Póki się da, będzie pan w kontakcie z nami także i telefonicznym, i mailowym, no i także w internecie będzie można śledzić to, co dzieje się podczas wyprawy. Zatem raz jeszcze życzymy powodzenia. Bartłomiej Wróblewski, jeszcze nie, ale już za chwilę liczymy na to, zdobywca Korony Ziemi.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.